Cześć, ja jestem Mamut i dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Rok temu przygotowałem specjalny odcinek z okazji rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości i w tym roku chciałem zrobić coś podobnego. Podobnego, ale nie takiego samego, bo i forma jest inna, a i okazja nie ma związku z tym tematem. Albo i trochę ma. 25 listopada to Dzień Kolejarza. Kiedyś obchodzony dość hucznie, a dzisiaj pamiętają o nim najczęściej osoby związane z branżą. Z tej okazji chciałbym Wam zaprezentować krótką książkę Alojzego Ligmana, maszynisty, a później naczelnika w węźle toruńskim. Można powiedzieć, że to książka mojego poprzednika i kolegi po fachu. Nosi ona tytuł Szlaki pomorskich kolejarzy. I może nie we wszystkim się zgadzam, a mój światopogląd odbiega od światopoglądu Alojzego, urodzonego ponad 100 lat temu, a sama książka nie jest napisana bogatym literackim językiem, to i tak uważam, że warto się z nią zapoznać. Nie pozostaje mi w takim razie nic innego, jak zaprosić Was do posłuchania. Rozdział pierwszy. Zamiast wstępu. W przysłowiach kryje się wiele mądrości. Kiedy zastanawiam się ja, już emeryt, nad swoim życiem, nasuwa mi się jedno takie porzekadło. Czym skorupka w młodości nasiąknie, tym na starość trąci. Wzór, przykład do naśladowania, że życie człowieka nie wtedy jest ciekawe i coś warte, gdy zasklepia się wyłącznie wokół własnych spraw, własnych tylko interesów, ale wtedy, gdy walczy i pracuje dla innych ludzi, wyniosłem z rodzinnego domu. Mój ojciec Jan Ligman był działaczem społecznym. W trudnych czasach, gdy Pomorze było jeszcze dzielnicą pruską poddaną silnym naciskom germanizacyjnym, zakładał w 1908 roku Polskie Towarzystwo Ludowe. Później w czasie plebiscytu w latach 1919-20 agitował na Warmii i Mazurach za przyłączeniem tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego, za co został zwolniony z niemieckich kolei, gdzie wówczas pracował. Po ojcu więc odziedziczyłem pasję do pracy społecznej. Z domu rodzinnego wyniosłem silne poczucie przynależności narodowej, patriotyzm, dzięki któremu tak długo i tak skutecznie moi krajanie, pomorzacy, potrafili się oprzeć planowo i z pruską pedanterią prowadzonej na tych ziemiach germanizacji. Lekcję, którą sobie dobrze na całe życie zapamiętałem, otrzymałem już jako młody chłopak, kiedy mój ojciec, wówczas prezes Związku Inwalidów Cywilnych, zabrał mnie na manifestację bezrobotnych Torunia w 1936 roku. Po raz pierwszy zetknąłem się z tą formą walki klasy robotniczej o prawo do pracy i lepszego bytu. Demonstracja miała bardzo ostry i w sumie tragiczny przebieg. Zebrani na wiecu zdecydowali, aby z uchwaloną petycją iść do wojewody. Uformował się pochód. Idąc szosą chełmińską na wysokości Czerwonej Drogi, natrafiliśmy na kordon granatowej policji, która wzbraniała nam przejścia. Dziwnym trafem znajdowałem się na czele pochodu. Dalsze szeregi popychały nas do przodu, zaczęliśmy więc napierać na policjantów. Wtedy wyjęli pałki i zaczęli nas bić. Dostał pałką mój ojciec. Widząc to, rzuciłem się na pierwszego z brzegu policjanta. Inni też napierali na kordon policji. Zmietliśmy ich ze swojej drogi. Pochód uformował się ponownie, lecz nie uszliśmy daleko. Nowy kordon policji zagradzał ulicę na wysokości budującej się wtedy dyrekcji kolejowej. Dziś mieści się tam Urząd Wojewódzki. Otworzyli do nas ogień z karabinów. Od pierwszych strzałów śmiertelnie zraniony został członek KPP Julian Nowicki. Dziś ta ulica nosi jego imię. Kilku innych manifestantów zostało rannych. Rozpętało się piekło. Policja ruszyła do ataku. Bezbronnych uczestników pochodu rozpędzono, bijąc kolbami karabinów. Część demonstrantów schroniła się za sterty stojących przy budowie cegieł i obrzucała nimi atakujących policjantów. Ale co znaczą cegły wobec dobrze uzbrojonego oddziału policji? Rozpędzono nas. Byli ranni, było wielu poturbowanych. I mnie się oberwało kilka razy kolbą karabinu. Tak po raz pierwszy odczułem na własnej skórze klasowość społeczną. Głęboko przeżyłem to wpisane do historii ruchu robotniczego na Pomorzu wydarzenie. Do tamtej pory nie uświadamiałem sobie tak jasno i tak ostro swojego miejsca na ziemi. Miejsca w szeregach współtowarzyszy, którzy muszą walczyć o swoje słuszne prawa przeciw tym, którzy im tych praw odmawiają i do pozbawionych pracy i chleba manifestantów potrafią strzelać. Wkrótce potem zaczęło się to, co mi miało wypełnić wiele lat życia. Praca w kolejnictwie. Początkowo zostałem zatrudniony w parowozowni toruńskiej w charakterze ślusarza. Po 2 latach pracy przy naprawie parowozów zostałem pomocnikiem maszynisty, a potem maszynistą. Prowadziłem pociągi na różnych szlakach, nie tylko polskich, także do Niemiec, zwłaszcza do Prus Wschodnich. W gorących miesiącach lata 1939 roku, przed wybuchem wojny, wiele razy prowadziłem pociągi do Gdańska. Ochotniczo, bo ze względu na związane z tym niebezpieczeństwo, wprowadzono system dobrowolnego zgłaszania się pracowników na tę trasę. Przyszła wojna, okupacja, aresztowania przez gestapo, przymusowa praca w fabryce zbrojeniowej. Po wyzwoleniu natychmiast wróciłem do swojej pracy, pracy kolejarza, która wypełniła mi życie aż do chwili, gdy musiałem odejść na emeryturę. Ale, choć może nie zdawałem sobie z tego sprawy tak dobrze, jak to teraz wiem, zawód kolejarza, moja tyloletnia praca na kolei, nigdy nie była dla mnie tylko i jedynie źródłem utrzymania. To było coś o wiele więcej. To był przede wszystkim kontakt z ludźmi, przyjaciółmi, towarzyszami, którzy mi pomagali i którym ja pomagałem. To byli koledzy, na których zawsze i w każdych okolicznościach można było polegać. Wiele pisało się i pisze o obronie kraju w 1939 roku i późniejszej walce ludności polskiej z okupantem. Ale wśród wielu publikacji i książek nie spotkałem takiej, która by szerzej zajęła się walką i losem polskich kolejarzy. A przecież to oni szli często w pierwszej linii. To oni, mając dostęp do tak ważnych w tych latach szlaków komunikacyjnych, w skuteczny sposób szkodzili okupantowi. Lista strat kolejarzy i ich rodzin jest, nawet jak na stosunki polskie, wyjątkowo długa. Potem przyszły pierwsze lata odbudowy i znowu na pierwszej linii znaleźli się właśnie kolejarze. Czym było uruchomienie linii kolejowych w momencie, gdy przesuwający się szybko na zachód front wymagał transportu ogromnych mas wojska, broni, zaopatrzenia, gdy zrujnowane i zagłodzone miasta czekały na żywność i niezbędne do życia surowce, pamiętają tylko ci, którzy ten trudny okres przeżyli. Czas płynie, a ludzie tamtego pokolenia, tak ciężko nieraz doświadczeni przez los, powoli także od nas odchodzą. Moje pisanie wypłynęło z chęci upamiętnienia moich towarzyszy i kolegów, aby coś zachować z ich walki, z ich pracy. Myślałem o kolejarzach ze wszystkich służb, na wszystkich szlakach, jakie przemierzali. Chciałem przedstawić ich zdyscyplinowanie i bohaterstwo w czasie okupacji, ich patriotyzm i heroizm w odbudowie zniszczonego kolejnictwa po wojnie. Ale takie zadanie przerastało oczywiście moje siły. Wybrałem więc ten krąg ludzi i spraw, jaki był mi najbliższy i jaki znam dobrze. Z węzła toruńskiego, z którym jestem związany 40-letnią pracą. Korzystałem w tej pracy nie tylko z własnych wspomnień, ale także z częściowo już opracowanych materiałów historycznych na temat okupacji na Pomorzu oraz wspomnień kolegów kolejarzy. Zdjęcia dokumentalne, których zgromadzenie wymagało sporo trudu i zabrało wiele czasu, pochodzą także z różnych źródeł. Wiele z nich nie było jeszcze nigdzie publikowanych. Gorąco bym pragnął, żeby moja praca, chociaż może nieudolnie i w drobnym tylko wycinku, dała świadectwo prawdzie o tamtych czasach i o ludziach, którzy byli i są mi bliscy przez wspólną kolejarską pracę dla Polski i wspólną walkę z hitleryzmem. 400-tysięcznej kolejarskiej armii, bohaterom żelaznych szlaków, którzy w minionych latach, czy w walce z wrogiem, czy na swoich stanowiskach pracy, gdziekolwiek byli, postępowali z honorem i godnością, pracę tę poświęcam. Rozdział drugi. Kampania wrześniowa. Artykuł 104 Traktatu Wersalskiego gwarantował Polsce nadzór i zarząd nad całą siecią kolejową na obszarze autonomicznego Gdańska, z wyjątkiem kolei służących głównie potrzebom wolnego miasta. Polskie władze kolejowe potrafiły drogą celowej i konsekwentnej polityki oraz stanowczego działania zwalczać wysuwane przeszkody i ująć w swoje ręce w sposób zdecydowany całą sieć kolei normalno-torowych na obszarze wolnego miasta, administrując nią w sposób zgodny z interesami Polski i wolnego miasta. Gdy ruch profaszystowski nasilił się i zyskał odpowiednią władzę, Senat Wolnego Miasta zażądał, aby rząd polski usunął Okręgową Dyrekcję Kolejową z Gdańska. Aby nie zadrażniać nabrzmiałych stosunków i uchronić polskich kolejarzy w Gdańsku od różnych incydentów prowokowanych przez bojówki hitlerowskie, przeniesiono w latach 1933-35 Dyrekcję Okręgową do Torunia. Pomimo usunięcia dyrekcji kolejowej z Wolnego Miasta, narasta terror niemiecki wobec kolejarzy w służbie polskiej. Na żądanie władz gdańskich polskie pociągi osobowe przejeżdżające przez teren Gdańska do Gdyni musiały mieć przedziały zamknięte na klucz i nie wolno im było się zatrzymywać na stacjach Wolnego Miasta. Dnia 18 lipca 1937 roku został zamordowany w Iławie będący w służbie maszynista toruński Franciszek Junkier. Zwłoki znaleziono pod kratą okna sutereny. Morderców nie wykryto. Najgorzej miały te rodziny kolejarzy, które mieszkały w Gdańsku. Żona polskiego kolejarza, Eryka Bogdańska, dostała zawiadomienie od władz gdańskich, aby odbyła 2-tygodniowe przeszkolenie. Gdy oświadczyła, że jest Polką i na żadne szkolenie niemieckie nie pójdzie, została sądownie skazana na 6 miesięcy więzienia za rzekome podanie fałszywych faktów. Jej matkę, staruszkę, skazano na zapłacenie 100 guldenów. 18 maja 1939 roku na stacji Gdańsk Główny, tuż przed przejazdem polskiego pociągu pośpiesznego, rozkręcono szyny. Nastąpiła katastrofa. Maszynista Paweł Łuczaj stracił rękę, a pomocnik maszynisty Jan Wilczek został wtłoczony między kocioł a obudowę. Oprócz oparzeń miał połamane żebra. W tymże dniu 18 maja 1939 roku z maszynistą Teodorem Wrzosem prowadziliśmy pociąg towarowy do Gdyni. Na stacji Gdańsk Południe skierowano nas na bocznicę, aby przepuścić pociąg pośpieszny, który miał pierwszeństwo jazdy. W ten sposób my pierwsi, bocznymi torami, przyjeżdżaliśmy po katastrofie obok przewróconego pociągu pośpiesznego. Mijając z ograniczoną szybkością 3 km na godzinę miejsce wypadku, zapytałem kolejarzy gdańskich, jaka jest przyczyna katastrofy. Odpowiedzieli, że sabotaż, rozkręcenie szyn. Po powrocie swoje spostrzeżenia i uwagi zgłosiliśmy naszym przełożonym i działaczom Związku Maszynistów. Grudziąckie koło Związku Maszynistów było dobrze zorientowane w sytuacji kolejarzy polskich w Gdańsku. Nieraz było alarmowane o wydobytych zwłokach w kolejarskich polskich mundurach z kanałów gdańskich. I w tym wypadku delegaci związkowi pojechali do Gdańska, gdzie w szpitalu skontaktowali się z ofiarami wypadku. Zorientowawszy się, że Niemcy, aby zachować twarz, chcą kolejarzom polskim wytoczyć proces i uznać ich winnymi wypadku, postanowili ich wykraść. Na ucieczkę nie zgodził się maszynista Łuczaj, twierdząc, że pociąg pośpieszny prowadził zgodnie z przepisami i wystąpi z otwartym czołem na procesie. Odmówił, wierząc w sprawiedliwość gdańską. Z ucieczki skorzystał tylko pomocnik Jan Wilczek. Paweł Łuczaj został skazany przez sąd gdański na 2 lata więzienia. Takiej to doczekał się sprawiedliwości. Po wizycie w Gdańsku doktora Goebbelsa 24 czerwca 1939 roku następują dalsze aresztowania polskich kolejarzy. Parowozy polskie były obrzucane kamieniami przez młodzież w brązowych mundurach. Oto tylko kilka faktów w lawinie niekończących się incydentów. 23 marca 1939 roku Polska wdraża częściową mobilizację. Kolejarze toruńscy prowadzą pociągi z rezerwistami do Borów Tucholskich i w rejon Sierpca. Szkolą się też w obronie przeciwlotniczej, zdają sobie jasno sprawę z groźnej sytuacji. Drużyny parowozowe i konduktorskie, które prowadzą pociągi do Niemiec, czy też do Prus Wschodnich, pilnie obserwują wzrastającą ilość żołnierzy niemieckich w tych miastach. O zauważonych ruchach wojsk meldują zainteresowanym władzom. 13 sierpnia w Polsce powołano następnych rezerwistów, aby w kilka dni później mobilizować już alarmowo. Kolejarze prowadzący pociągi zatrzymywali je na różnych skrzyżowaniach dróg, aby zabrać śpieszących do swoich pułków rezerwistów. Do wojska powoływani są też i kolejarze. Ci, którzy są związani z ruchem pociągów, zostają reklamowani. Zabiera się im karty mobilizacyjne i wręcza czerwone legitymacje oraz maski przeciwgazowe. Jest to całkowite wyposażenie wojenne. Przy końcu sierpnia 1939 roku z maszynistą Zygmuntem Stroszejnem parowozem serii TW wyprawiono nas do Jabłonowa. Tam z plutonem saperów w razie mobilizacji mieliśmy zniszczyć tory kolejowe w kierunku na Kwidzyn i Iławę. My mieliśmy za zadanie olbrzymim, przystosowanym do tego celu pługiem, rozrywać tory, a saperzy wysadzać w powietrze wiadukty i przepusty, pod którymi już były założone miny. Czekamy trzecią dobę w pogotowiu. Wreszcie o godzinie 21 telefon. Dyżurny zgłasza mobilizację i poleca wyjeżdżać z lokomotywowni. Budzę drzemiącego maszynistę i przekazuję polecenie. Biegiem dopadamy parowozu. Rozciągam żar na całe paleniska. Maszynista daje sygnał i już pędzimy na drugą stronę stacji. Ale co to? Semafor wyjazdowy wskazuje stój. Maszynista hamuje. Stoimy i denerwujemy się. Mija godzina, jedna, druga. Gdyby nas teraz wypuścili na szlak, to jeszcze do świtu wykonamy nasze zadanie. Po 3 godzinie widzimy światło. Ktoś idzie. To dyżurny. Na nasze pytanie, dlaczego nas nie puszcza, odpowiada, że mobilizację odwołano i poleca wracać do remizy. Zawory bezpieczeństwa przy parowozie z nadmiaru pary ryczą. Klniemy tego, co raz zarządza, a później wstrzymuje mobilizację. Rano otrzymujemy podmienną drużynę i wracamy do Torunia. W nocy z ostatniego sierpnia na 1 września dyspozytor parowozowni Kowalski polecił mi przygotować parowóz serii TO4, dziesiątkę, do przeprowadzenia pociągu do Fordonu. Gdy przyszedł maszynista Guzek, wyjechaliśmy po skład pociągu. Po zestawieniu wagonów zorientowałem się, że jest to pusty pociąg wojskowy. Gdy się rozwidniło, mijaliśmy stację Unisław. Tam zauważyłem przelatujące duże zgrupowanie bombowców, które leciały bombardować lotnisko toruńskie, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy. Po przyjeździe do Fordonu skierowano nas na tor boczny, pod lasek. Zeszliśmy z parowozu i rozsiadłszy się na skarpie rowu, zaczęliśmy jeść śniadanie. Zapowiadał się słoneczny, upalny dzień. Po pewnym czasie na małej wysokości nadleciał ciemny, duży, trzymotorowy samolot, który zaczął krążyć najpierw nad nami i stacją, a później nad pobliskim lasem. Maszynista twierdził, że to nowy polski typ samolotu, Karaś. Ale ten po trzecim okrążeniu zaczął zrzucać bomby w pobliski zagajnik. Po zrzuceniu kilkunastu bomb odleciał w kierunku Bydgoszczy. Dowiedzieliśmy się, że w zagajniku rozlokowany był pułk piechoty, po który przyjechaliśmy. Niemcy byli lepiej zorientowani od nas. Byli pierwsi zabici i ranni w tej wojnie, która tego dnia się rozpoczęła. Wieczorem po załadowaniu się pułku ruszyliśmy z pociągiem do Bydgoszczy Wschód. Pierwsza noc wojny. Obowiązywało ścisłe zaciemnienie. W czasie zasilania paleniska węglem zasłanialiśmy drzwiczki paleniska tak, aby blask ognia nie wydostawał się na zewnątrz. Już tej pierwszej nocy uzbrojone dywersyjne bandy niemieckie zaatakowały stację, chcąc uszkodzić urządzenia nastawcze i stację pomp. Napotkawszy zdecydowany opór uzbrojonych kolejarzy, po 2 godzinach strzelaniny wycofali się. Rano, mając na parowozie 3 żołnierzy dysponujących aparatem telefonicznym, ruszamy w kierunku Torunia. Przed stacją Łęgnowo, z prawej strony toru, widzę palące się duże sterty tarcicy w tartaku. To mnie zastanowiło. Drugi dzień wojny i już palimy tysiące metrów desek? Zbliżamy się do Torunia. Na wysokości kluczyków komendant pociągu telefonicznie każe stanąć z pociągiem pod drzewami, gdyż ogłoszony jest alarm lotniczy. Po małej godzinie wjeżdżamy na stację. Odczepiam parowóz od składu i jedziemy do parowozowni. Po obrządzeniu parowozu opuszczam go. Na sąsiednim kanale widzę parowóz TW-1, na którym ostatnio pełniłem służbę w Jabłonowie. Ale w jakim on jest stanie? Bomba uderzyła między parowóz a tender. Maszyna została uszkodzona lekko w Jabłonowie, a ponownie przez lotników w Kowalewie, gdy była transportowana przez ekipę techniczną. Zginął ślusarz Lewandowski, kilku innych jest rannych. Zaczęło się na dobre. Idę do domu i kładę się spać. Sen spędza z oczu nalot i artyleria przeciwlotnicza. Ponownie kładę się do łóżka. Niesądzonym było mi wypocząć. Przyszedł goniec z parowozowni, abym natychmiast zgłosił się do służby. Dodał, że mam samym parowozem podjechać do Kutna, skąd zabiorę transport wojskowy. Kierownictwo parowozowni urzędowało w obawie przed bombardowaniem w pobliskim forcie. Nim ich odszukałem, straciłem przeszło godzinę. Polecono mi, abym przygotował parowóz serii TY-23-303 do drogi. Udałem się do remizy. Wszędzie ciemno, nikogo nie widać. Po omacku odnalazłem wreszcie parowóz. Okazało się, że to ostatni. Innych nie było. Chcąc go sumiennie obrządzić i przygotować do drogi, starym zwyczajem zapaliłem pakuły, aby przy ich blasku zbadać segmenty parowozu. Dopiero powstały krzyki. Ze wszystkich stron, od pochowanych w kanałach ślusarzy, których nie wiem po co trzymano, skoro nie było parowozów do naprawy, usłyszałem różne słowa, takie jak szpieg, daje sygnały niemieckim lotnikom, sabotażysta, zgaś to taki owaki synu i tak dalej. Na szczęście przyszedł maszynista Adolf Borowik, z którym miałem jechać w drogę. Polecił mi, abym pełnił swoje obowiązki, a sam zaczął użerać się ze ślusarzami. Po chwili wyjechaliśmy na stronę północną, pod Stawidło, czekając na podanie wolnej drogi na semaforze. Czekamy 1, 2 i 3 godzinę, a tu nic. Robi się jasno. Wreszcie podano wolną drogę. Ruszamy z kopyta, ile tylko parowóz mógł wytrzymać, chcąc nadrobić powstałe, nie z naszej winy opóźnienie. Wierzyliśmy, że jedziemy po pilnie potrzebne posiłki. W takim tempie dojechaliśmy do stacji Aleksandrów Kujawski. Dalej nas nie puszczają. Szlak zawalony jest pociągami, które nie mogą dalej jechać, bo lotnictwo niemieckie zbombardowało tory. Stoimy cały dzień i całą noc. Rano przyjechał drugi parowóz, który stanął obok nas. Była na nim drużyna z parowozowni Chojnice. Opowiadali nam, jak Niemcy rano rano zaczęli bez żadnego uprzedzenia ostrzał miasta. Jak cudem, pod ostrzałem ciężkiej artylerii niemieckiej uciekli na parowozie z Chojnic. Opowiadali, że przed wypowiedzeniem wojny Niemcy zaatakowali zdradziecko obiekty kolejowe. Około godziny 4, oficjalnie wojnę rozpoczęto o 4:45, dyżurny ruchu niemieckiej stacji granicznej Wierzchucin zgłosił odjazd pośpiesznego pociągu do Chojnic. Zgłoszony pociąg zgadzał się z rozkładem jazdy, więc dyżurny ruchu stacji Chojnice zwykłym kolejarskim przyjąłem zameldował zgodę przyjęcia pociągu. Po upływie paru minut między perony zamiast pociągu pośpiesznego wjechał pociąg pancerny, z którego niemieccy żołnierze zaatakowali bezbronnych kolejarzy i pasażerów czekających na pociąg pośpieszny do Stargardu. Padli pierwsi w tej wojnie zabici i ranni. Powiadomiony 1. Batalion Strzelców rozpoczął kontratak. Drezyna, która poprzedzała niemiecki pociąg pancerny, zdołała dotrzeć do Rytla, ale ani o metr dalej. Kolejarze polscy przełożyli zwrotnicę na boczny tor i zaatakowali Niemców. Walka była krótka, zakończona całkowitą porażką Niemców, którym nie udało się opanować ważnej linii kolejowej Chojnice-Tczew. W podobny sposób Niemcy chcieli opanować most i stację Tczew. Po opanowaniu granicznej stacji Szymankowo i wymordowaniu polskich kolejarzy wraz z rodzinami, Niemcy zgłosili, że jedzie pociąg tranzytowy z Prus Wschodnich do Rzeszy. Z Tczewa polecono w wojskowej obstawie mostu pociąg przepuścić. Gdy pociąg wjechał wolno na most, wyskoczyła z niego drużyna saperów Wehrmachtu, aby przeciąć kable pod zaminowanym mostem. Za pociągiem tranzytowym Niemcy mieli przygotowany pociąg pancerny, który po opanowaniu mostu przez saperów miał zaatakować dworzec Tczew. Podstęp się jednak nie udał. Pełniący wartę kapral Kudrewicz serią pocisków ze swego CKM-u położył pokotem grupę hitlerowców. Reszta uciekła. Na moście pozostał pierwszy w tej wojnie zdobyty pociąg. W chwilę później podporucznik Juchtman wysadził oba mosty, kolejowy i drogowy, w powietrze. Opowieść chojnickich kolejarzy przerwał nalot na Aleksandrów. Dwa samoloty przelatywały nad dworcem. Kolejowa jednostka wojskowa zaczęła strzelać do nich z karabinu maszynowego. Strzelali też żołnierze. Samoloty niemieckie nawróciły i zrzuciły 4 bomby na stację. Bomby te eksplodowały w odległości 2-3 metrów od budynku stacyjnego, zabijając i raniąc parę osób. Między rannymi znalazł się i mój maszynista, który został lekko ranny w lewe ramię powyżej łokcia. Na parowozie zrobiłem mu opatrunek. Gdy skończyłem, przechodzący dyżurny ruchu polecił nam, abyśmy przestawili parowozy na prawą stronę dworca, to jest na wysoki, odsłonięty nasyp. Na nasze dotychczasowe miejsce pod wysokimi drzewami mają przyjść czołgi. Faktycznie pierwszy raz widziałem 4 czołgi zbliżające się z kierunku Torunia, które zamiast gąsienic miały koła umożliwiające im jazdę po torach. Ruszamy. Prowadzę parowóz. Mój maszynista, narzekając na ból ręki, położył się na tędrze. Były 3 parowozy. Nasz był w środku. Gdy tak się posuwamy, w odległości 10 metrów, jeden za drugim, wjeżdżając na ten odsłonięty nasyp, słyszę ciężki warkot nadlatujących samolotów. Spojrzałem w niebo, widzę tylko białe chmurki i nic więcej. W pewnej chwili wzrok skierowałem na tory stacyjne, gdzie przed chwilą stały na drugim końcu stacji w sennym upale gotowe pociągi czekające na wolną drogę w kierunku Kutna. Widzę, jak w górę lecą semafory, szyny, wagony, podkłady, masy ziemi i dymu. Fala ta szybko zbliża się w naszym kierunku. Zahamowałem parowóz. Maszynista już zeskoczył z niego i biegnie w kierunku wiaduktu. Zszedłem z parowozu i położyłem się na nasypie w wyrwie po opadach deszczowych w odległości 3 metrów od maszyny. Był już najwyższy czas. Pierwsza trójka samolotów bombardowała teren, na którym staliśmy z parowozami. Tulę się do ziemi tak, że gdybym mógł, to bym w nią wszedł, a tymczasem podmuchy od wybuchających bomb jakby mnie z niej podnosiły. Spojrzałem w niebo, widzę, jak spadają bomby z następnej trójki samolotów. Leciało ich tak dużo, jakby kto dojrzałą jabłoń silnie potrząsnął. Najbliższa, widzę, leci wprost na mnie. Padając, bomba robi pewną elipsę, tak, że padła o 3 metry ode mnie w nasyp. Ziemia mnie lekko przysypała. Słyszę odgłosy lecących odłamków. Leżący niedaleko mnie maszynista z Chojnic nie wytrzymuje nerwowo. Podrywa się i biegnie w kierunku dużej sterty słomy. Nowy wybuch bomby i biegnący wpada do powstałego przed nim leja. Po przelocie samolotów biegnę do niego, bo sądziłem, że dostał. Wyciągam go z leja, zdziwiony, widzę, że żyje. Prosi o papierosa, gdy go częstuje, drżą mu tak ręce, że nie może go utrzymać. Zapalam i wkładam mu papierosa do ust, ale wargi mu tak drżą, że aby móc się zaciągnąć, musi przytrzymać papierosa zębami, ale i to nie na wiele się przydaje. Bomby padły też między parowozy. Przed moim sterczą wyżej komina powyginane szyny. Przez równinę między lasem a Aleksandrowem biegną ludzie, chcąc się schronić w lesie. Wtedy samoloty niemieckie wróciły, zniżyły się i otworzyły ogień z broni pokładowej do bezbronnych, uciekających kobiet i dzieci. Padają zabici i ranni. Od całkowitej masakry w ostatniej chwili ludzi ratuje 8 polskich myśliwców. Śmiało zaatakowały bombowce. Chronimy się też do lasu, skąd pilnie obserwujemy pierwszą walkę powietrzną. Nasi lotnicy strącili 6 bombowców niemieckich. Tuż przy nas lądował jeden myśliwiec, pilotowany przez kulawego majora, który coś reperował przy silniku i ponownie wzbił się w powietrze do dalszej walki. Gdy tak stoimy i komentujemy walkę, nadbiega z lasu strasznie zdenerwowany polski porucznik i pyta mnie, czy znam lasy ciechocińskie. Odpowiadam, że nie. Ten od stojącego obok żołnierza bierze karabin, repetuje, celuje we mnie i woła ręce do góry. Zgłupiałem i rąk nie podniosłem. Obserwujący to zdarzenie chłopiec w mundurku gimnazjum toruńskiego zwraca się do oficera i powiada, że on zna dobrze lasy ciechocińskie. Oficer zwraca karabin na chłopca, każąc mu iść naprzód i wskazywać drogę. Nikt nic nie mówi. Porucznik, chłopiec i idący z tyłu żołnierz, któremu porucznik zabrał karabin, przechodzą przez tory i giną w lesie. Wtem z miasteczka nadjeżdża policja na starym Fordzie. Pytają nas, czy nie widzieliśmy skoczków niemieckich, którzy zostali zrzuceni po bombardowaniu. Opowiedziałem o dziwnym zachowaniu się oficera. Pojechali samochodem po bezdrożu do lasu, w którym poprzednio zginęli nam z oczu chłopiec, porucznik i żołnierz. Wróciliśmy do swoich parowozów, gdzie już zastałem maszynistę Borowika. Od 4 dni i nocy nie schodziliśmy z parowozu. Nad wieczorem dyżurny przyprowadził podmienną drużynę. Była to drużyna z parowozowni Grudziądz. Maszynista obejmujący mój wóz zwrócił mi uwagę, że parowóz jest brudny i obsypany ziemią. Zapytałem go, czy nie widzi uszkodzonych torów, więc dopóki ich nie naprawią, to i tak nie pojadą. Zabraliśmy swoje rzeczy i udaliśmy się na stację. Gdy przechodziliśmy obok palących się jeszcze wagonów, zauważyłem, że pracownicy drogowi naprawiają pod nimi uszkodzone tory. Na poprzednim miejscu, gdzie staliśmy z parowozem, bomba uderzyła w czołg. Zginęła cała załoga. Na stacji zastaliśmy pełno uciekinierów. W poczekalniach, na podłogach pełno śpiących dzieci i kobiet. Tak, że nie można zrobić kroku. Udajemy się do domów kolejowych tuż obok stacji. W nocy znowu parę bomb rzucili Niemcy, także do rana przesiedzieliśmy w piwnicy. Rano udaliśmy się pieszo w kierunku Włocławka. Już dawniej był rozkaz, że gdyby straciło się kontakt z własną jednostką służbową, należało się zgłosić na punkcie zbiorczym w Siedlcach. Idąc obok torów mijaliśmy unieruchomione pociągi. Czego tam nie było? Pociągi z aprowizacją, z ewakuowaną ludnością, ze sprzętem technicznym, urządzeniami fabrycznymi, pociągi z wojskiem. Za Nieszawką spotkaliśmy parowóz, który w tendrach rozwoził wodę do parowozów stojących przy wspomnianych pociągach. Zabraliśmy się nim do Włocławka. Tam spotkaliśmy inżyniera Aleksandra Krzemienieckiego, naszego zwierzchnika, który z ramienia trakcji kierował pociągiem ratunkowym. Po zapoznaniu się z naszą sytuacją kazał personalnemu Klimiukowi wypłacić nam miesięczną pensję i wypocząć do następnego dnia. Rano zawezwał nas. Maszyniście Adolfowi Borowikowi polecił iść do szpitala. Mnie mianował maszynistą parowozu. Kazał iść pieszo do Płocka. Na stacji Radziwie miał czekać parowóz, który mnie zabierze do Kutna i dalej do Łowicza, gdzie zamelduje się w tamtejszej parowozowni. Po śniadaniu z jeszcze jednym kolegą wyruszyłem w drogę. Późnym wieczorem doszliśmy do dworca Płock-Radziwie. Nazajutrz dotarłem parowozem do Kutna. Tam zorientowałem się, że z powodu ponownego zbombardowania torów żaden pociąg w kierunku Łowicza nie odejdzie. Udałem się do miasta, gdzie zorganizowałem pełen chlebak papierosów ze zbombardowanego monopolu tytoniowego. Na drugi dzień przeżyłem największy nalot. Około 60 samolotów bombardowało dworzec. Schowałem się pod stertę podkładów. Leżąc pod nią, miałem wrażenie, że jak nalot dłużej potrwa, to odłamki bomb je porąbią. Po każdym nalocie, a i w czasie nalotów, najgorszą robotę mieli kolejarze drogowcy. Nieraz podziwiałem ich ciężką pracę, jak po każdym nalocie usuwali zburzone, popalone wagony do rowów, zasypywali leje po bombach, kładli nowe tory. Na koniec rozbierali boczne tory i łatali główne linie, aby tylko stojące na szlaku pociągi mogły posuwać się parę kilometrów naprzód. Jak na jednym odcinku naprawili, to już w drugim nieprzyjaciel zniszczył. Iście syzyfowa praca. Zmęczeni, brudni, w podartych mundurach, głodni, ofiarnie, z pełnym poświęceniem wykonywali swój obowiązek. Byli to ludzie, którzy mieli przecież najniższe zarobki, ale wykazywali najwyższe oddanie. W nocy wsiadłem do pociągu, który posuwał się w kierunku Łowicza. Co to była za jazda? Pociąg za pociągiem. Drużyny parowozowe zmęczone. Były wypadki, że gdy pociąg jadący w przodzie zatrzymywał się, następny na niego najeżdżał. Tak było z tym pociągiem, którym i ja jechałem. Wskutek najechania trzy wagony zostały uszkodzone. Do akcji wkracza niezastąpiona służba drogowa, stacza wagony do rowu, naprawia tor. Ale to znów strata czasu, bo można było posuwać się tylko nocą, gdy lotnictwo niemieckie nie bombardowało szlaku. Z przeszkodami, ale dojechałem rano do Łowicza. Była silna mgła. Wziąłem swoje rzeczy, pożegnałem przygodnych towarzyszy podróży i wyskoczyłem z wagonu. Pociąg posuwał się dalej w kierunku Ciechanowa. Udałem się w kierunku parowozowni. Po przejściu paru metrów, po wybojach i lejach zorientowałem się, że i tej stacji lotnictwo niemieckie nie oszczędziło. We mgle napotkałem stojący parowóz. Stwierdziłem, że jest pod parą. Uruchomiłem inżektor i zasiliłem kocioł w wodę. Był to najwyższy czas, gdyż groziło wyżarzeniem paleniska. Postanowiłem zostać na parowozie tak długo, aż mgła opadnie. Zdziwiła mnie panująca cisza. Obok parowozownia i żadnych dźwięków. Gdy już trochę mgła opadła, udałem się do remizy. Wszędzie pusto. Wołam, nikt nie odpowiada. Wracam do parowozu. Stwierdziłem, że przed i za parowozem nie ma torów. Wygasiłem palenisko. Dochodzę do stacji i stwierdzam, że i stacji nie ma. Stoi tylko jedna i druga ściana. Cały przód to rumowisko. Wołam, krzyczę, nikt się nie odzywa. Bezradny idę parę metrów w jedną stronę, później w drugą. W odległości 50 metrów od ruin budynku stacyjnego leży wywrócony, kryty wagon. Gdy przechodzę obok niego, widzę, że pod lewym zderzakiem wagonu leży przygnieciony dyżurny ruchu, którego poznaję po czerwonej czapce. Co tu robić? Czy iść do pociągu, którym przyjechałem, który widzę stojący znów na szlaku w odległości kilometra od stacji? Widzę go dobrze, bo tor leży wysoko na nasypie i skręca szerokim łukiem w lewo. Między nasypem a stacją jest dolinka, przez środek której płynie szeroki strumień. Gdy tak niezdecydowany tułam się po stacji, nagle słyszę salwy artylerii i zaraz potem eksplozje pocisków, które zaczynają padać w obrębie stacji i za nią. Biegnę i chowam się za nasyp po jego wewnętrznym łuku, gdzie widzę leży pełno polskich żołnierzy. Leżę i ja przy nich. Przypuszczam, że pójdą do ataku. Pociski padają coraz bliżej. Zastanawia mnie to, że tylu żołnierzy i taka cisza. Podnoszę się na rękach i patrzę na leżącego przy mnie. Ma oczy i usta otwarte, a w nich dużo żerujących much. Drugi to samo, tylko koszula czerwona na piersiach od krwi. Trzeci bez obu nóg powyżej kolan. Czwartemu odłamek pocisku otworzył jamę brzuszną. Przeraziłem się. Tylu zabitych. Nie zwracając uwagi na wybuchy pocisków, biegnę przez tę ostrzeliwaną łąkę. Przeprawiam się przez dość szeroki strumień, aby dotrzeć do pociągu, gdzie są jeszcze żywi ludzie, aby tylko nie być samemu. Gdy do wagonów mam jeszcze ze 400 metrów i już widzę ludzi w ich otwartych drzwiach, nadlatują cztery samoloty, które z dużym hukiem nurkują i bombardują pociąg. Widzę, jak nisko rzucona bomba pada w wagon, którym przyjechałem. Skierowałem się na Sochaczew. Idąc polną drogą, nikogo nie spotkałem. Stale grzmiały armaty. Nie wiedziałem, gdzie są wojska polskie, gdzie niemieckie. Szedłem jakby ogłuszony. Ostatnie przejścia kompletnie mnie wyczerpały. W powietrzu panowali Niemcy. Co kilka minut po bezchmurnym niebie przelatywały ich samoloty. Było dobrze po południu, gdy usłyszałem, że znów nadlatują. Leciały dość nisko. Wiedziałem, że ci powietrzni piraci strzelają nawet do pojedynczego, bezbronnego człowieka. Ale byłem już tak zmęczony, że nie chciało mi się biec do kępy krzaków, które rosły nad strumieniem w odległości 100 metrów od miejsca, gdzie stałem. Obserwowałem, czy który samolot nie otworzy ognia. Gdy tak patrzę, nagle z pobliskiego pola ziemniaczanego ktoś woła. Ty, długasie, położysz się wreszcie, czy nie? Czy chcesz na nas samoloty ściągnąć? Położyłem się. Między łodygami ziemniaków zauważyłem masę ludzi. Dowiedziałem się, że są z Ciechanowa, gdzie toczą się walki. Oni się tu schronili. Ruszyłem w kierunku Warszawy. Wieczorem doszedłem do dużej wioski. Do którego gospodarza wszedłem prosząc o nocleg, otrzymywałem odpowiedź, że u niego nocuje już tylu uciekinierów, że dla niego samego miejsca nie ma. Wszedłem do stodoły. Znalazłem snopek słomy i gdy tylko się położyłem, od razu zasnąłem. Tak byłem zmęczony. Zbudzono mnie rano, ale po 30 godzinach snu. Gospodyni sądziła, że jestem chorym murzynem, bo taki byłem brudny i tak długo spałem. Spotkałem się z dwoma kolejarzami, którzy mieli zamiar iść jutro w dalszą drogę do Warszawy, więc uzgodniliśmy, że pójdziemy razem. Następnego dnia wyruszyliśmy w drogę. Zapadł zmierzch, więc położyliśmy się w pierwszym kopcu słomy. Nie mogliśmy zasnąć z uwagi na to, że potwierdziły się wieści, że do Warszawy nie wpuszczają. Namawiałem kolegę, abyśmy ominęli Warszawę i skierowali się na Lwów, a stamtąd do Rumunii, ale ten stanowczo się sprzeciwił. Rano posprzeczaliśmy się na dobre i rozeszli. Dowiedziałem się, że w Jabłonnie są już Niemcy, więc sam ruszyłem traktem na Skierniewice. Zachmurzyło się i zaczął padać deszcz, pierwszy od chwili wybuchu wojny. Nieraz w tym czasie spoglądałem w niebo, wyglądając chociaż chmurki. Zawsze było słonecznie, dobrze dla lotnictwa niemieckiego. Gdy tak lekko przemoknięci wchodzimy z grupą uciekinierów w pierwszą uliczkę miasta, spotykamy mężczyznę, który podbiegł do nas wołając: "Stójcie! Gdzie się pan pcha, panie kolejarz?" Niemcy łapią i zamykają wszystkich napotkanych kolejarzy do obozu jenieckiego, a tam traktują ich gorzej od jeńców żołnierzy. Radził mi, abym się cofnął do stogów i tam ukrył się do zmierzchu, a on przyniesie mi czapkę cywilną i wprowadzi do miasta.
Postąpiłem, jak mi poradził. Przypadkowo spotkany mieszkaniec Skierniewic po 3 godzinach przyniósł nie tylko czapkę, ale i starą marynarkę. Był, jak mi mówił, woźnym w szkole podstawowej. Znów zawdzięczam wolność, a może i życie szaremu człowiekowi. W mieszkaniu jego, gdzie mnie przyprowadził, 2 pokoje z kuchnią, zastałem już 6 rodzin, także trudno było się przecisnąć. W mieście trudno było o chleb. Kolejki pod piekarnią ustawiły się wieczorem i stały całą noc, więc i ja po krótkim odpoczynku stanąłem w kolejce. Rano udało mi się kupić bochenek chleba. Niemal natychmiast ruszyłem do domu. Po morderczej wędrówce dotarłem znów do Torunia. Różne były drogi Polaków, w tym i niemałej garstki kolejarzy. Owej jesieni 1939 roku, gdy wbrew naszej nadziei i wierze jasnym się stało, że przegraliśmy wojnę, że ponieśliśmy straszliwą klęskę, że Niemcy zwyciężyli. Jedni, jak na przykład Edmund Tillman i Jan Gabryszewski, uciekali przez Baligród i Cisnę na Węgry, a stamtąd przez Jugosławię, morzem do Francji. Inni szli dalej, tam gdzie toczyła się walka z okupantem. Dyżurny ruchu Alojzy Sobecki dotarł tym szlakiem walki do Afryki. Walczył pod Tobrukiem i we Włoszech. Maszynista Janek Wasilewski po kampanii wrześniowej spędził niewolę na ciężkich robotach. Różnymi drogami kolejarze przekradają się do partyzantki. Drugi batalion morski stacjonował w Gdyni Ogórzu. Bił się on ramię w ramię z kosynierami Rusinka, wśród których było dużo kolejarzy w granatowych mundurach, bo zabrakło dla nich wojskowych. Kolejarze w tym rejonie mieli własny pociąg pancerny, który sami przystosowali w parowozowni gdyńskiej. Drugi prowadził maszynista Stefan Sobecki. Pociąg nazywał się Smok Morski. Po upadku Niemcy przewieźli jeńców do stalagu Hammerstein. Sokista Kazimierz Jakubowski wraz z 30 kolegami już w listopadzie ucieka z obozu, lecz wkrótce zostaje schwytany i osadzony w lagrze Gross Rosen. Następnie zostaje wysłany na roboty rolne, skąd ucieka do partyzanckich oddziałów i zostaje dowódcą plutonu w oddziale batalionów chłopskich Sęp. Kolejarz Stanisław Koziński najpierw współpracował z oddziałem partyzanckim imienia Medwedowa. W 1943 roku wstąpił w szeregi oddziału partyzanckiego imienia Czapajewa. Maszynista Zygmunt Muszytowski dostaje się do armii Andersa w ZSRR. Bierze udział we wszystkich bitwach przez nią stoczonych. Opisane tu indywidualne szlaki kolegów po tragicznym wrześniu na wschód, południe i zachód to jedne z wielu. Podobnymi drogami wędrowało tysiące kolejarzy, ale wymienionych kolegów znałem i znam osobiście. Wielu Polaków, wielu kolegów kolejarzy nie wróciło ze swoich dalekich szlaków kolejarskich i żołnierskich. Walczyli w pierwszej armii imienia Tadeusza Kościuszki, w Brygadzie Karpackiej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, we Włoszech i Anglii, w oddziałach ruchu oporu we Francji, Holandii, wszędzie, gdzie ich los rzucił. Ale ogromna większość została w okupowanym przez hitlerowców kraju, doświadczając przeżyć budzących do dzisiaj grozę i zdumienie, że ludzie ludziom mogli zgotować ten los.
Koniec części pierwszej.